Kochani, dzisiaj nam został zadany temat prawda nas wyzwoli, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. Jak wiecie, cała nowenna tegoroczna poświęcona jest dekalogowi. No i na koniec pojawia się temat prawdy. Prawda jest jednym z najgłębszych pragnień ludzkiego serca. My nie wyobrażamy sobie życia bez dążenia do prawdy. My tej prawdy dociekamy, my wiercimy dziurę w całym, żeby się dowiedzieć, czy naprawdę jest życie wieczne, czy naprawdę Chrystus zmartwychwstał, czy naprawdę ta, co mi ślubowała przed ołtarzem, to mnie kocha, czy naprawdę prawda. Czy obietnice polityków są prawdziwe? Czy prawdziwe są mrzonki o wojnie? Czy to są mrzonki? Czy to rzeczywiście się zbliża? Prawda. A żyjemy w czasach, w których mamy problem z prawdą. Jeden z aktorów, może z miesiąc temu, nie będę już przywołał jego nazwiska, w takim bardzo emocjonującym wywiadzie czy rozmowie powiedział, bardzo uderzył w Kościół i powiedział między innymi też takie słowa. Problem, który ja mam, będąc Polakiem i żyjąc w tym kraju, jest bezpośrednio związany z Kościołem, z polityką Kościoła, która jest związana z przestrzeganiem ludzi, nieustannym manipulowaniem ludźmi, które dotyczy każdej dziedziny życia. Rzeczywiście Kościół jest tym, który przestrzega, ale Kościół jest strażnikiem prawdy. Tak jak Józef, który był strażnikiem prawdy o Jezusie, o tej tajemnicy, która została mu nagle we śnie powierzona, tak Kościołowi została powierzona prawda, która przyszła z nieba, prawda objawiona. Jeżeli ktoś w imieniu Kościoła wychodzi na ambonę, to mówi, a głosi naukę Jezusa, to mówi prawdę. Prawdę o nas, o naszym świecie, o naszym losie, o naszym przeznaczeniu. Kościół otrzymał objawienie Boże, tak jak Józef otrzymał objawienie o Jezusie. I on strzegł tego objawienia, taki Kościół strzeże prawdy. I to strzeżenie jest coraz trudniejsze. Benedykt XVI nasze czasy nazwał dyktaturą relatywizmu. Kazanie nie jest, homilia nie jest miejscem, żeby robić wykłady, ale jest dobrą okazją, żeby coś rozjaśnić, żebyśmy szerzej patrzyli na rzeczywistość. Otóż nasza kultura, miliony głów, od profesorskich, poczynając na gospodyniach domowych, kończąc, jest opanowane przez taki sposób dzisiaj myślenia, co słynna encyklika Jana Pawła II, Fides et Ratio, czyli Wiara i Rozum, tak mądrze opisuje. Brak sensu nie musi być brakiem. Nie ma jednej prawdy, a wielość prawd może być zjawiskiem pozytywnym. Epoka pewników minęła bezpowrotnie, a człowiek powinien teraz nauczyć się w sytuacji całkowitego braku sensu, pod znakiem tymczasowości i przemijalności. Rozmaitość sensów i wyjaśnień rzeczywistości nie da się do siebie zredukować. Każdy posiada własną autonomię. Co ten tekst trudny mówi? Że świat dzisiaj głosi, że nie ma prawdy, a przynajmniej nie da się do niej dotrzeć. Albo, że każdy ma swoją prawdę. Chcę żyć bez ślubu, to jest moja prawda. Co komu do tego? Bylebyśmy się nie bili, bylebyśmy sobie nie wchodzili w drogę. Jak doniosła jest dzisiaj misja Kościoła, który na wzór Jezusa jest stróżem prawdy, Tylko nigdy byśmy nie myśleli, że dożyjemy czasów, że nie tylko będziemy strzegli prawdy objawionej z nieba, ale będziemy także stróżami prawdy naturalnej, że będziemy często ostatnim głosem zdrowego rozsądku. Bo dzisiaj te ideologie uderzają także w prawa natury. Mówią, że płeć można wymieniać, że to nie jest dar natury, ale kwestia umowy. I trzeba bronić prawdy, zdrowego rozsądku. I to jest właśnie misja Kościoła. Kościół od 20 wieków broni nas przed największym kłamstwem, jaki człowiek może sam sobie wyprodukować. To kłamstwo bardzo często wyrażane jest biblijnym stwierdzeniem, biblijnymi słowami czy obietnicą, będziecie jak bogowie. Największe kłamstwo, którym możesz zakłamać swoje życie, to uwierzyć, że nie jesteś stworzeniem Bożym, które z miłości znalazło się na tej planecie, z miłości Boga, że nie podlegasz żadnym prawom, że nie obowiązuje cię żadne prawa, bo nikogo nad sobą nie masz, ponieważ sam jesteś Bogiem. To kłamstwo to jest nasza codzienność. My się ciągle z niego leczymy i w to kłamstwo na powrót wchodzimy. Będziecie jako bogowie. I popatrzcie, oto przymioty Boga, które sobie dzisiaj człowiek uzurpując przypisał. Nieśmiertelni, kult młodości. Ile ludzie pieniędzy wydają na to, żeby starość odsunąć, szczególnie na bogatym zachodzie. Ta łuda nieśmiertelności. Wiemy, że przemijamy, ale przynajmniej próbujemy to zatapetować. I rzeczywiście na bogatym zachodzie dzięki nowoczesnej medycynie ludzie żyją już dzisiaj do 100 lat lekko, 90 parę lat. Ale nie jesteśmy nieśmiertelni. Dalej umieramy. Potem uwierzyliśmy, że jesteśmy wszechwiedzący, jak Bóg. Nam się nie da dzisiaj nic powiedzieć. Nie będzie mi ksiądz mówił, jak mam żyć. Proszę mi nie zaglądać do moich prywatnych spraw. Nie będzie mi nikt pouczał. Jedna pani powiedziała, jak ksiądz, my jesteśmy bardzo zbuntowanym pokoleniem. Jesteśmy tacy buntownicy. Kolejna cecha Boga. Wszechmocni. To też kłamstwo. Nie jesteśmy wszechmocni, ale uznaliśmy, że wszystko nam wolno. Wszystko, co dopuszczalne, w sensie, co jest możliwe. A przecież ludzki rozum może stworzyć najpotworniejsze maszyny. Może wyprodukować najpotworniejsze technologie. Tworzyć ludzi na zawołanie. Nie jesteśmy wszechmocni. Nie wszystko nam wolno. Natura nam o tym przypomina. Na przykład nie wolno nam wyskakiwać z 10. piętra z okna, bo ziemia nam przypomni, gdzie jest nasze miejsce. Ale uwierzyliśmy, że wszystko tak nam wolno. Ja mam do czynienia z młodymi. To wiecie, że to jest pierwszy postulat młodości dzisiaj. Wolność raczej brak kompletnie zasad, totalna swoboda. Wszystko możemy. Potrzebujemy Chrystusa, żeby nam pokazywał, jaka jest prawda. Bo my, jako ci, którzy jesteśmy wszechmogący, bardzo często chcemy kreować rzeczywistość. Bo Bóg to kreator i współczesny człowiek ośmielił się nazwać siebie kreatorem. Nawet jest takie słowo bardzo modne. Być kreatywnym. Być kreatywnym. No dobrze, jeżeli to mieści się w prawdzie o człowieku, to tak, ale jeżeli człowiek staje się kreatorem jak Bóg, sam sobie stwarza rzeczywistość, swoje prawa sam wymyśla, znosi przykazania, które są odwieczne i są wpisane niemalże w naturę. My nieustannie kreujemy. To kłamstwo polega też na tym, że my kreujemy to, czego nie ma. My na przykład coś, co nie jest małżeństwem, nazywamy małżeństwem. Bo tak. Bośmy sobie to wykreowali, wymyślili w głowie, że to będzie małżeństwo. A to jest atrapa małżeństwa. Naprawdę. Ale my sobie to kreujemy podobnie jak kreujemy sobie na przykład drugiego człowieka. Kiedyś miałem okazję jechać do chorego w czasie rekolekcji. Miałem na piersi bursę z Najświętszym Sakramentem. Wiozła mnie kobieta. Prowadziła. Tradycja, żeby milczeć przy księdzu, który wiedzie Najświętszy Sakrament, widocznie zanika, bo całą drogę słuchałem audycji. Znaczy ona opowiadała i to opowiadała o tym człowieku, do którego jedziemy, o własnym ojcu. Ile to on cierpienia przysporzył tej rodzinie, jaki to był trudny człowiek. Jak on traktował matkę, ile oni się wycierpieli, a teraz w tej chwili też jest w takim położeniu, przykuło go do łóżka i to go też nie zmieniło. Dalej jest przykry, nerwowy, stał się jeszcze bardziej nieznośny. Pewnie coś w tym było, ale ja wiozłem tego Pana Boga, tu trzymałem w ręku i myślałem sobie, tak modliłem się w środku, daj Panie Jezu jej Twoje spojrzenie kiedyś na swojego ojca, bo widzi tylko zło, bo sobie tak wykreowała, bo już tylko to widzi. To może być takie zaślepienie. To jest często przyczyna także kryzysu w małżeństwach, że po wielu latach my sobie kreujemy naszego męża. Już ja wiem, jaki ty jesteś. Ty nie musisz mi tego mówić. Nikt mnie nie będzie mówił, jak nie będzie, niech jego mama nie broni, bo ja go znam. Uważajmy. Mamy wielką pokusę kreowania, wymyślania, tworzenia własnego obrazu. Nawet wielu zwierzących ma wykreowany własny obraz Kościoła, którego właściwie nie ma i takiego Kościoła nigdy nie będzie. I nawet Chrystus takiego Kościoła nie chciał i mają pretensje, że Kościół nie jest taki, jak oni by sobie to, czy jak oni sobie to wykreowali, czyli stworzyli. Znowu wrócę do tego aktora, który mówi tak. Cywilizacja śmierci to cywilizacja, którą zbudował Kościół. To jest zatęchła atmosfera, pozbawiona pierwiastka twórczego. Oto właśnie wykreowany obraz noszony w głowie, w sercu. To jak to Kościół jest zły, cały zły, tak? Wszyscy księża, wszystkie zakonnice, wszystkie domy opieki, wszystkie domy dziecka, wszystkie garkuchnie, gdzie karmią biednych, to jest chodzące zło? To jest chodzące zło? A może to jest wykreowany obraz w naszych głowach, wkładany przez innych, często także przy udziale mediów, które odpowiedzialne za prawdę wcale się z tej odpowiedzialności nie wywiązują, a przynajmniej nie zawsze. Józef to człowiek zintegrowany. On nie tylko był stróżem prawdy, ale on sam w sobie był prawdziwy. Był zintegrowany wewnętrznie. Nie było trzech Józefów. Jednego w domu, innego w pracy, jeszcze innego w synagodze. Jest to niezwykle ważne, by chrześcijanin żył w wewnętrznej prawdzie. Bo moi drodzy, jeżeli chcemy doświadczyć Boga, to spotkamy Go w naszym sercu. Ale spotkamy tylko w sercu niezakłamanym, prawdziwym, zintegrowanym. Bóg jest w tobie, ale tylko w twoim prawdziwym ja. A tak dzisiaj wielu ma problem określić, który to ja jestem prawdziwy. To jest częste dzisiaj. Nawet jest taka sztuka, takie szkoły PR-u, public relation, czyli tworzenia wizerunku, którego właściwie nie mam, żeby zdobyć punkty sondażowe, uczą tego polityków, żeby się powiodło w biznesie, uczą tego przedsiębiorców. Wszyscy ludzie mediów przechodzą takie szkoły pokazywania tego, jacy tak naprawdę nie są, krótko mówiąc, szkoły udawania. Szkoły udawania. My też, moi drodzy, jesteśmy na to narażeni i chociaż nas tego nie uczą, to w naturalny sposób możemy mieć wiele masek, wiele twarzy. Sprzyja temu chociażby, tak sobie ostatnio pomyślałem, emigracja, imigracja do miast, gdzie ludzie tracą własną tożsamość, nie są prawdziwi. Nie są prawdziwi. Ostatnio miałem okazję spotkać się z polską Polonią we Francji i mówi mi pani, która żyje we Francji od 26 lat, że ta fala młodej emigracji, gdy przyjeżdża, to momentalnie przyjmuje, zasysa wszystko, co tutaj najbardziej patologiczne, co najbardziej chore. Tak jakby wyjechali z zakompleksionego domu, gdzie matka z ojcem pilnowali dyscypliny, teraz dostali luzu i szaleją. Wyprzedają wszystko, z czym przyjechali. Wiarę ojców, modlitwę. Nawet te więzi rodzinne, które są takie dla nas typowe, bo tam obojętnieją, liczy się tylko kasa. Problem z tożsamością, ale to jest problem także naszych miast, gdzie też jest ogromna migracja, szczególnie z naszej diecezji. Tutaj, stąd, gdzie ludzie wyjeżdżają i tam tracą tożsamość. Udają kogoś, kim nie są. Zaczynają być tym, kim nie są. Moja znajoma, która mieszka na jednym z wielkich warszawskich blokowisk, miała wizytę księdza. Ministrant wcześniej spisywał adresy, no bo ksiądz przecież nie będzie pukał do co drugich czy po kolei zamkniętych drzwi, tylko już po prostu umawiają sobie wieczorem spotkanie. To w jej bloku, w którym mieszka może 150 rodzin, bo to gigantyczny blok, księdza z wizytą przyjęło, zaprosiło do swojego domu 4 czy 5 osób, 5 rodzin. I mówi, że kiedy zepsuła się winda i musieli się spotkać wreszcie, bo tak to nawet się nie znają w tym wielkim blokowisku, to się okazało, że ten blok to Łuków, Międzyrzec, Łosice, Biała, Garwolin, że tam pełno tak zwanych słoików, czyli tych naszych, co przyjeżdżają po prowiant na weekend ze słoikami. I że oni już tam mają inną twarz. Już wyprzedali to, kim byli naprawdę. Przecież większość z nich była u komunii, u bierzmowania, z rodzicami klękali do modlitwy. To jest nasze doświadczenie. My też każdego dnia stajemy przed pokusą udawania kogoś, kim nie jesteśmy. Popatrzcie, ile energii wkładamy w to, by dobrze wypaść przed kim, na którym nam zależy, albo od kogo coś, albo od tego, od którego coś zależy. Jakie my miny stroimy, jak my się potrafimy ubrać, jak my modelujemy nawet głos. Inni jesteśmy do szefa, inni do księdza, jeszcze inni do tego, kogo nie lubimy, jeszcze inni, gdy jesteśmy sami w domu. Jak plastelina modelujemy swoje życie za każdym razem, gdy nam coś pasuje. I to jest pewnego rodzaju niewola, bo często zapominamy, kim naprawdę jesteśmy, grając ciągle ten teatr. Nawet święty Józef stanął przed tą pokusą. Z dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, że Józef we śnie dowiaduje się drastycznej prawdy, bo jego małżonka nagle ma dziecko nie z nim. Czy widzi najpierw, odkrywa to, że ma dziecko nie z nim, że jest w stanie błogosławionym. I ten na wskroś prawdziwy człowiek, zawsze taki sam, nagle planuje w dobrej wierze, z pobożności i chyba z miłosierdzia dla Maryi, bo skończyłaby pod kamieniami, takie było prawo u Żydów, żeby zrobić teatr, porzucić ją nagle w tajemnicy i wyszłoby, że to on wykorzystał tę dziewczynę, że to jego dziecko i że się okazał takim chłystkiem. Trudno, położy własny honor, ale uratuje dziewczynę, ale to był teatr. I Bóg mu w nocy mówi, żeby się nie bał przyjąć tej prawdy, która jest i żył w tej prawdzie, żeby niczego pochopnie nie robił, żeby nie udawał nikogo. Józef jest stróżem prawdy w nas. Pamiętam też kiedyś takie rekolekcje, przykazanie w jednym z kościołów. Czasem tak jest, że człowiek wyłapie ze słuchaczy jedną osobę, która słucha. Ma taką inteligentną minę i też taka pani siedziała, kiwała, potakiwała. Miałem wrażenie, że mówię do niej, że to tak do niej trafia, że to słowa ją tak porywają, dopóki nie znaleźliśmy się po mszy w zakrystii, gdzie przyszła i zrobiła karczemną awanturę proboszczowi, ponieważ przekręcił nazwisko zmarłego w modlitwie wiernych. Mamy takie miny na wynos, a kiedy indziej wychodzi prawda o nas? I to jest pytanie, kiedy jesteśmy rzeczywiście prawdziwi? Moi drodzy, zapytałem młodzież francuską, ponieważ tam też młodzi Polacy idą do bierzmowania, a potem jak nasi odchodzą, co byście zmienili w kościele, żebyście tylko mogli zostać? Co musiałoby się zmienić? No nie wiem, w praktyce duszpasterskiej, w naszej postawie jako księży, żebyście zechcieli zostać w kościele. A oni wcale od księży nie zaczęli, tylko powiedzieli, żeby ludzie mniej plotkowali, jak przychodzą pod kościół. I kiedyś miałem też rozmowę ze studentką, która się na Boga obraziła na kościół, ponieważ mówi, że nie będzie z tymi ludźmi się modlić, którzy na co dzień mają inne maski do kościoła, inne maski w polityce, gdy stoją przy urnie, inne maski, gdy zajrzy im w oczy cierpienie albo jakiś problem rodzinny. Ponieważ jej ojciec został przez takiego jednego wyrzucony z pracy, a ten człowiek to kumpel proboszcza i chodzi pod baldachimem. Taką miałem trudną rozmowę. I tłumaczyłem jej, że to jest tak w kościele, że my tu się uzdrawiamy, że to jest miejsce dla ludzi nawet tak pogubionych. Ale ona miała rację, bo Jezus leczy rany. Leczy takie rany, alkoholizm, moja bieda z moimi nerwami, moja zazdrość, moje nieumiejętność przebaczenia. Ale Jezus nie radzi sobie z zakłamaniem. Z człowiekiem, który na każdą okazję jest inny. Z tym sobie jakoś po prostu nie radzi. Dziewczyna, która wyszła za mąż z wielkiej miłości, pewnego dnia dowiedziała się, że jej mąż, młody chłopak, bo sami dwudziestoparoletni, miał wypadek, bo był kierowcą ciężarówki w tych firmach naszych spedycyjnych i paraliż. I ona postanowiła zostać z nim. Nawet dzieciątka nie mieli, nie zdążyli. I została z nim, a cała rodzina, która w niedzielę jest tutaj, z nami, mówiła, jeszcze jesteś młoda, nawet jej matka mówiła, jesteś młoda, zostaw go, ułożysz sobie jakoś życie. A ona jej mówiła, ale przecież ja mówiłam prawdę przy ślubie. Aj tam. No ale mówiłam przed Bogiem, nie opuszczę go. To co, ja kłamałam? Aj tam. Takie czasy. Co, czasy kłamców. Czasy tych, którzy oszukują nawet przed Bogiem. Nie jest to proste podjąć taką decyzję, ale sami widzicie, że bliscy jej w tym nie pomagali. Bóg ma takie swoje momenty, że potrafi tak zawirować w naszym życiu, żeby ten teatrzyk przerwać. I dlatego wydaje się, spotykają nas różne cierpienia, szczególnie właśnie bo nic tak jak cierpienie człowieka nie robi prawdziwym sobą. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy najprawdziwsi. W szpitalu. Miałem okazję kiedyś widzieć przed śmiercią jeszcze księdza biskupa Mazura w piżamie w szpitalu. Ja przyzwyczajony, że on zawsze w tych biskupich szatach z krzyżem, w tym jakby całej otoczce tego świętego urzędu, a tam leżał kawałek człowieka, staruszka w zwykłej piżamie i była taka cała prawda o nas. To szpital nas najbardziej uprawdziwia. Tam leży i właściciel wielkiej firmy. I co on sobie tam może? No, trochę droższą piżamę. No, trochę droższe kapcie. I ewentualnie coś lepszego mu z domu przyniosą. Jak szpital niewydolny kuchennie. Chrystus, Jego imię to jest prawda. Imię naszego Zbawiciela to jest prawda. My często mylimy, że pierwsze imię naszego Zbawiciela to jest poprawa. Nawet na rekolekcje przychodzimy, żeby się poprawić. Mówimy, jestem nieznośny, nerwowy, zmień mnie Jezu, popraw mnie, napraw mnie. A Jezus mówi, moje imię pierwsze, prawda. Najpierw zobacz, dlaczego jesteś nerwowy, bo często głęboko nie sięgasz. Dlaczego wy się tak kłócicie w małżeństwie? Bo mówicie tylko o problemach, ale to są często problemy na wynos. A głęboko siedzi cała prawda. Najczęściej tą prawdą jest jakieś rany niesione przez życie, niepogodzenie, nieprzebaczenie tego, co było gdzieś przed laty. Tą prawdą oto się najczęściej objawia w pysze. Pycha jest, moi drodzy, jak czad. W ogóle jej nie czuć. Jak się pokłócisz, to wiesz, że zgrzeszyłaś. Jak wypijesz za dużo, to masz kaca jednego i drugiego. I moralnego też. A pychy nie wyczujesz. Ja sobie tak nazwałem, że pycha może czasem smakować gorzko, a czasem słodko. Pycha siedzi głęboko w sercu i tylko Jezus może latarką zaświecić i pokazać prawdę. Pycha na gorzko jest bardzo ukryta. Człowiek pyszny na gorzko powie wam, wszyscy są przeciw mnie, nikt mnie w domu nie rozumie. Żeby się mąż zmienił, żebym się kościół zmienił, o, to i ja bym się zmienił. Wszyscy mnie krzywdzą. Nikt mnie nie szanuje. To mogą być tego powody prawdziwe, ale to już jest pycha, bo żyjesz tylko sobą. Można powiedzieć, każdego dnia rozsmakowujesz się w swoich krzywdach życiowych i to cię zamyka. Coraz bardziej jesteś w środku smutny, nawet nie wiesz, skąd to się bierze, dlaczego wpadasz w złość, dlaczego się kłócisz w domu, a to często siedzi gdzieś głęboko. Jest też pycha na słodko. Na słodko, żeby coś znaczyć, żeby mnie zauważyli. Te pychy nam się mieszają, raz jest gorzko, raz słodko, żeby nie było monotonnie. Raz się uważamy za najgorszych, raz się wynosimy nad innych. Jednego dnia tak jest. Ile my wkładamy wysiłku, żeby wyrastać ponad innych, żeby nas zauważyli, żeby się liczyli z naszym słowem. Ilu ludzi się nie odzywa z powodu tej słodkiej pychy, bo jak ona tak mi mogła powiedzieć? Mnie? O? Mnie? A Pan Jezus latarką świeci i mówi, tu cię boli, zobacz. Często nawet o tym nie wiesz. Może być też brak wiary. Rozpada się małżeństwo, szukają pomocy, szukają rady, a tam zwyczajnie nie ma Jezusa, nie ma ewangelicznego życia. Bo gdyby żyli Ewangelią, gdy naprawdę Jemu zaufali, powierzyli swoje życie, by się razem modlili, to wiele rzeczy by pokonali razem. I oni szukają gdzie indziej przyczyny, bo im się wydaje, że to może w charakterze tej drugiej osoby, a tam może być zwyczajnie brak Boga, brak wiary. Tak samo w relacji do dzieci, dzieci do rodziców, w naszym po prostu ludzkim świecie. Niech nam Pan Jezus przewraca te kłamstwa, ten teatr, który urządzamy, i niech da nam siłę, żebyśmy byli jak Józef, tacy sami w domu, tacy sami w kościele, tacy sami w sklepie, tacy sami u fryzjerki. Najłatwiej by było dzisiaj wyliczyć i omówić grzechy. My takich konkretów czekamy przeciwko prawdzie, bo dekalog to już jakieś przepisy zaraz nam powie. Otóż nie. Otóż można nawet i przepisy zachować, a w środku nosić kłamstwo i biedę. Bo człowiek od biedy może się zmusić. Nawet i nie naplotkuje. Ale gdyby odkrył, co myśli o tej osobie naprawdę, co ja myślę o tym moim bliskim, o tej sąsiadce, gdyby to wszystko wylazło na wierzch. Dlatego trzeba sięgać głębi. I to jest właśnie moc chrześcijaństwa, że ono wyzwala, bo Pan Jezus wyzwala z tego cyrku, z tego teatru, z tego nieustannego udawania. Możesz być prosty jak dziecko, szczery, pogodzony ze sobą, pogodzony z innymi. Wszystko zejdzie z ciebie. Ten gaz tej gorzkiej, słodkiej pychy, który tyle w życiu nam szkodzi, tyle nam szczęścia zabija. A jakby ktoś jednak był głodny tego, żeby no powiedział o tych grzechach, bo my wolimy jednak konkrety niż to zaglądanie gdzieś głęboko, no to wypisałem. Nowe, po nowemu ponazywane. Grzechy przeciwko prawdzie, przeciwko ósmemu przykazaniu. Brak miłości do prawdy. Podatność na zwodzenie. Obojętność na prawdę. Relatywizm moralny. Mylenie swoich pragnień z głosem sumienia. Selektywne przyjmowanie prawd objawionych. Lekceważenie wezwania do nawrócenia. Odrzucenie prawdy o istnieniu Boga. Milczenie wtedy, gdy miłość nakazuje mówić prawdę. Mówienie lub milczenie z miłości do siebie. Mówienie tego, co miłość nakazuje przemilczeć. Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo. Kłamstwo. Manipulowanie ludzkimi osądami i ocenami. Pochopne posądzanie bliźnich. Świadome szerzenie herezji. A największą herezją jest to, że uwierzyliśmy, że jesteśmy bogami. Amen.